pocieszam was wszystkich, że tam, gdzie się wybieramy, chorób nie będzie, śmierci nie będzie, smutku nie będzie. Wiecie, kiedy zastanawiałem się wczoraj, czym mogę się podzielić w taki wyjątkowy czas, kiedy wspominamy narodzenie pańskie, bo wiem, że nie ma wśród was nikogo, kto myślałby, że, nie wiem, Pan Jezus obchodzi dzisiaj jakieś tam dokładne matematyczne urodziny. Nie zamierzam też mieć jakiegoś, wiecie, naukowego wykładu, który będzie rozpatrywał, czy to było 24 grudnia, czy to było, nie wiem, 3 kwietnia. Nie chciałbym się tym zajmować. Wiem jedno, na pewno Jezus się urodził. Wiem jedno, że na pewno stało się to w Betlejem, na pewno tak, jak mówi o tym Słowo Boże. I wiem, że na pewno stało się to dla mnie i dla ciebie, dla twojego i mojego zbawienia. I wiem, że na pewno warto o tym czytać w Słowie Bożym, cieszyć się tym i dziękować za to Bogu. Amen. To na 100% wiem. I dlatego zdarzało się, że i z tego fragmentu potrafiłem w połowie lipca dzielić się Słowem Bożym, czy z tych fragmentów o narodzinach Pana Jezusa, ponieważ On, kiedy się urodził, urodził się dla ciebie, dla mnie i ma żyć w nas zawsze, każdego dnia. Jest ten dzień, kiedy wspominamy, co dla nas zrobił. Od Betlejem do Golgoty to jest ta droga, którą przeszedł dla mojego i twojego zbawienia, a potem zabierze nas do siebie. I wczoraj właściwie przygotowałem sobie, wiecie, całe kazanie. Byłem gotowy, nawet z moją żoną sobie troszeczkę porozmawiałem. Ona mi parę ciekawych myśli podpowiedziała i zapisałem sobie to kazanie, ale w połowie dnia pomyślałem, że dzisiaj nie będę się dzielił żadnym kazaniem. Zrezygnuję z kazania. Postanowiłem, że zamiast kazania zrobię życzenia. Że złożę wam życzenia. Nikt nie wychodzi rozczarowany, więc będę kontynuował. Chciałem przeczytać ze Słowa Bożego, z Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, wszyscy znacie, że na początku było Słowo. Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Od samego początku czytam Ewangelia Jana, 1 rozdział, od 1 wersetu czytam. Ono było na początku u Boga, wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. I 9 werset, chciałbym przeskoczyć do 9. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. Jak powiedziałem, chciałbym wam złożyć dzisiaj szczególne życzenia. Po pierwsze, największym moim życzeniem dla każdego z was, kto jest tutaj, jest to, żebyś stał się prawdziwie naśladującym Jezusa dzieckiem Bożym. Czy ktoś z was zgadza się z takim życzeniem? Amen. Po drugie, każdy z was, kto, przyjaciele, bracia, siostry, drodzy goście, siedzi tutaj dzisiaj na tej sali, ma kogoś, kogo bardzo, bardzo kocha. Każdy człowiek kogoś na świecie kocha. A jeśli nawet jesteś samotny i nikogo na świecie nie kochasz, to Pan Bóg cię kocha i chce, żebyś ty zaczął kochać. Ale raczej każdy człowiek na świecie kogoś kocha. I chciałbym, byś zadał sobie teraz w głębi swojego serca pytanie, czy człowiek, którego kocham, jest też dzieckiem Bożym? Jeśli jest dzieckiem Bożym, to już masz trochę więcej powodów do szczęścia. Jeśli nie jest, to moim drugim życzeniem dla ciebie jest, aby ten, kogo kochasz, stał się dzieckiem Bożym i poszedł za Jezusem. Ale tak naprawdę chciałbym dzisiaj kilka życzeń złożyć tobie i sobie. Chciałbym dzisiaj złożyć parę życzeń, które w związku z tym, że jest to czas wspominania tego, co Pan Jezus uczynił. Wszyscy znacie historię bożonarodzeniową. Wszyscy bardzo dobrze wiecie, jak to było. Myślę, że nie ma na tej sali nawet jednego człowieka, który nie wiedziałby, że pewnego razu do panny, która miała na imię Miriam, przyszedł anioł, który nazywał się Gabriel, zwiastował jej, że będzie miała syna, a to, co się w niej pocznie, będzie z Ducha Świętego. Wiemy, że kiedy przyszedł właściwy czas, cesarz August, który myślał, że rządzi światem, ogłosił spis i wszyscy wyruszyli ze swoich miejsc, aby dać się zapisać w miejscach swojego urodzenia. Również z poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna, wyruszył Józef, żydowski sadyk. Wyruszył do swojego miasta Betlejem. Kiedy byli w Betlejem i pragnęli się tam, czy nie wiem, czy pragnęli, ale musieli zapisać się w związku z cesarskim dekretem, rozpoczął się czas porodu i dzieciątko przychodzić zaczęło na świat. Takie malutkie jak to, co tu siedzi z przodu, kochane. Piękny eksponat tu mamy z przodu, żałujcie, że nie widzicie. I żywy. I nie było dla nich miejsca nigdzie. I wiemy, że wtedy Józef, myślę, że poszukując, bo wątpię, żeby to Miriam znalazła, czy Maria, myślę, że on znalazł, Bóg im zabezpieczył pewną grotę. Skalne wgłębienie, otoczone drewnianym wejściem, gdzie normalnie przebywały zwierzęta. Kto był w Izraelu, widział takie groty, wgłębienia w skale. Do tego była często jeszcze taka dobudówka z drewna. I tam odnalazł miejsce i urodziło się dzieciątko. Mama położyła je w żłóbku i wtedy nagle w tą piękną, cichą noc, o której śpiewamy, pojawili się na pewnym polu aniołowie. Śpiewali pieśń, którą, wiecie, mało z nas studiuje łacinę, ale te słowa po łacinie chyba znają wszyscy. Gloria in excelsis Deo. Chwała na wysokościach Bogu, zaczęli śpiewać aniołowie i objawili pasterzom, gdzie urodził się Jezus. Pasterze wyruszyli, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Oni wiedzieli, że tak się mają, ale chcieli to zobaczyć. Pobiegli tam i w tym samym czasie, kiedy oni tam byli, również na horyzoncie pojawili się niezwykli podróżnicy. Podróżowali naprawdę setki kilometrów. Spędzili na pustyni wiele, wiele, wiele nocy. Przeszli krainy pełne niebezpieczeństw i różnych kultur. I normalnie, jak w zegarku szwajcarskim, idealnie, kiedy trzeba, stanęli u wrót małej groty, gdzie płakało małe dzieciątko. Zeszli z bogato zdobionych wielbłądów. Nie wiemy dokładnie, ilu ich było. Przypuszczamy, że chyba trzech. I położyli przed dzieciątkiem dary. Pokłonili się i wyznali tym, co uczynili, tym, co myśleli, razem z pasterzami, aniołami i świadkami tego wydarzenia, to, w co wierzą, to, co widzą, to, co czynią. Ich uczynki i dzieło pokazało ich wiarę. W tym samym czasie w odległym pałacu przeżywał zazdrość zły król Herod, który strasznie się bał, że pojawi się ktoś mądrzejszy i lepszy niż on. Ja wiem, że my nigdy nikomu nic nie zazdrościmy, prawda? Herod zazdrościł. I zaczął kombinować, jak się pozbyć dziecka. Ale Bóg ochronił to dziecko i kiedy nadszedł właściwy czas, 8 dnia udali się do świątyni, dziecko zostało obrzezane i tam na ręce wziął je Symeon, który oczekiwał przyjścia pociechy dla Izraela. I tam też dobra Anna zaznała pocieszenia. Czy dla kogoś z was ta historia jest nowa? Czy dla kogoś z was ta historia nie jest czymś, powtarzamy, od wielu lat o tym śpiewamy, od wielu lat o tym mówimy? A ja, jak powiedziałem dzisiaj, nie chciałbym głosić kazania, ale chciałbym złożyć wam życzenia. Pierwsze moje życzenie dla ciebie, przyjacielu, bracie, siostro, gościu, który skądkolwiek przybywasz. Pierwsze życzenie, które każdy z nich, które wypowiem, wypowiadam je sobie i tobie. Gdybym dzisiaj był tutaj sam, tylko ja jeden na tej sali, to postawiłbym sobie lusterko przed sobą, takie wielkie zwierciadło i mówiłbym do niego te same życzenia. A więc pierwsze moje życzenie dla tego zboru i dla Ciebie, skądkolwiek przybywasz. Po pierwsze, życzę nam wszystkim, abyśmy potrafili przyjąć od Boga tak, jak przyjęła to Miriam, jak przyjęła to Maria, rzeczy, które do nas przychodzą. Pan Bóg nie działa zawsze tak samo. Pan Bóg nie działa zawsze w taki sposób do przewidzenia. To, w jaki sposób Bóg objawił się dla Miriam, dla Marii, było niesamowite, było niezwykłe. Nikt wcześniej tego nie robił. Nikt wcześniej tak nie działał. Wiecie, wszyscy, gdy studiujemy wszystkie inne religie, to albo coś z nieba spadło, albo coś z jeziora wylazło, ale tutaj Panna poczęła z Ducha Świętego i urodziło się dziecko. Kiedy archanioł Gabriel do niej przyszedł i kiedy zwiastował jej, co się w jej życiu stanie, to na poprzednim kazaniu mówiłem i nie chcę się za bardzo teraz na tym rozwodzić. Pamiętacie, ona odpowiedziała, w naszym tekście pisze: oto ja, służebnica pańska, a dosłownie w oryginale: oto służebnica, bez tego ja. Oto służebnica, oto Boże Twoje narzędzie, oto chcę, żebyś mnie użył do swojego celu, dla swojej chwały. A więc życzę wam, byśmy potrafili jak Maria przyjąć to, co dla nas Bóg. A wraz z tym życzeniem życzę wam, abyście wszyscy siedzący tutaj dzisiaj i wszyscy ci, którzy modlicie się o swoich bliskich, potrafili zachować taką czystość swojego życia, byście się nigdy nie zbrudzili w taki sposób, by Bóg nie mógł do was przyjść i powiedzieć wam, czego od was chce. Aby mógł do was przyjść Pan i posyłać was, używać was, zaopatrywać i prowadzić, abyście znali, abyście wiedzieli, jak cenne jest to, że jesteście gotowi żyć dla Boga. Po drugie, życzę wam, abyście zaakceptowali, aby każdy z nas zaakceptował Boże prowadzenie, tak jak cadyk Józef. Bo nie zawsze jest tak, jak zawsze. Nie zawsze jest tak, jak zawsze. Wyobraźcie sobie Józefa, jak bardzo musiał kochać Boga, przyjmując to wszystko. Słowo Boże mówi nam, że jeszcze nie zdążył zamieszkać ze swoją poślubioną mu żoną, ponieważ zgodnie z tamtym zwyczajem ten rok to był taki rok przejściowy. Nie chciałbym zbyt wiele o tradycjach żydowskich mówić. W każdym razie nie zdążyli jeszcze pomieszkać razem. Nie zdążył ją dobrze za rękę potrzymać, a ona mu mówi, że jest w ciąży i będzie miała dziecko. To są celowe efekty. Myśmy za to zapłacili. To tak ma być to dzisiaj. I jeszcze nie zdążył dobrze swojej żonie się przyjrzeć. Ona przychodzi do niego i mówi: słuchaj, to co mam jest z Ducha Świętego. Ja myślę, że ona mu to musiała powiedzieć, no bo to był jej mąż. I Słowo Boże mówi, Duch Święty mówi, jako narrator tego tekstu, że był to człowiek sprawiedliwy, co z hebrajskiego brzmi sadyk, czyli cadyk, stąd mamy słowo cadyk. Człowiek sprawiedliwy. A wiecie, co znaczy człowiek sprawiedliwy? To jest człowiek, który wierzy Bogu. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za... I w związku z tym był sprawiedliwy. Józef był sprawiedliwy. Józef wierzył w to, co Bóg ma dla narodu, ale to życzenie, które wam składam w związku z Józefem, w związku z jego osobą, ponieważ jak zwróciliście uwagę, patrzę, czego możemy się nauczyć od ludzi, których historię znamy na pamięć. Od ludzi, których historię powtarzamy co roku, przychodzi grudzień i powtarzamy. Niektórzy z nas nawet w ciągu roku czytają, ale czasami nie zadajemy sobie pytania, czego się mogę nauczyć. Kiedy czytamy apostoła Pawła, zadajemy sobie pytanie. Czytamy na przykład list apostoła Pawła do Tytusa i wiemy, czego możemy się nauczyć. Ale kiedy czytamy tą historię, to wydaje nam się, że to jest po prostu taka historia, którą trzeba przeczytać, kiedy są święta. Nie, to jest Słowo Boże, z którego również czerpiemy pouczenie, z którego czerpiemy napomnienie, zachętę, posilenie, oświetlenie naszej drogi, ponieważ Słowo Twe jest pochodnią, nogą. Byśmy akceptowali Boże prowadzenie jak Józef. Każdy powie, no amen, bracie, zgadzam się z Twoim życzeniem. Chcę tak jak Józef akceptować Boże prowadzenie. Drogi przyjacielu, chcę Ci powiedzieć, Bóg może przyjść do Ciebie i powołać Cię do służby, której nikt inny nie robił i w sposób, który nigdy nikt wcześniej nie działał. Kiedy Hudson Taylor wybrał się do Chin, i zaczął tam zwiastować Słowo Boże. Pierwsze jego kroki skierował do misji chrześcijańskich i zobaczył, że chrześcijańskie misje są nieskuteczne. Oni siedzieli w swoich pięknych, wynajętych domach. Zwyczajem Anglików o 5 pili herbatę. Pięknie ubrani, wychodzili raz na czas do Chińczyków. Rozdawali im po ulotce i mówili, że Pan Bóg umarł za nich na krzyżu. Ale właściwie nic się nie działo. Hudson Taylor poczuł się powołany, zaczął się modlić. Doprowadziło to do tego, że pewnego dnia, kiedy go zobaczyli, miał włosy po pas i zapuszczone miał warkocze. Mężczyźni w tamtych czasach nie mogli znieść warkoczy. Żeby chłop miał długie włosy. Ja wiem, że dzisiaj, gdybym ja nosił warkocze, nie przeszkadzałoby wam to. Ale wtedy byli inni ludzie. A więc nie mogli znieść. Jak to facet może mieć takie długie włosy? Jak to chłop może chodzić w chińskiej piżamie, w tym ubranku chińskim? I wiecie, co zrobili z Hudsonem Taylorem? Został wyłączony, ekskomunikowany ze swojego kościoła za nieposłuszeństwo. Ale Hudson Taylor poszedł w głąb Chin i tysiące Chińczyków zaczęło się nawracać. Kluczem do Chin okazało się, że Chińczycy chcieli przyjąć Ewangelię Jezusa, ale nie chcieli przyjąć angielskiej Ewangelii. Chińczycy nie chcieli się przebrać w garnitury angielskie. Chińczycy chcieli zostać Chińczykami. I kiedy przyszedł ktoś, kto wyglądał jak oni, nie żądał, żeby śpiewali jak Anglicy, myśleli jak Anglicy, jedli jak Anglicy, ale chciał, żeby uwierzyli w Jezusa, który przyszedł z nieba dla każdego człowieka. Zaczęli się nawracać ludzie. Kiedy Hudson Taylor stał się legendą, po wielu latach został przywrócony do tego kościoła, przeproszony. Dzisiaj we wszystkich szkołach biblijnych czyta się jego pracę na temat misji. Dzisiaj jest ulubionym autorem wielu chrześcijańskich cytatów i powiedzeń, które mówimy, sposobów, które myślimy, kiedy działamy na misjach. Ale początek był taki, że kiedy zaczynał, stał się pośmiewiskiem, bo Bóg czasami działa inaczej. Pomyślcie, co musiał Józef czuć. Ja myślę, że gdybym... Ja nie wiem, ale tak się... Pomyślcie, że jesteście Józefem. Wyobrażasz sobie, jest ślub, bierzesz sobie żonę, kończy się uroczystość ślubna. Ja wiem, że u nich to troszeczkę było inaczej w czasie, ale staram się, byście poczuli, co chcę powiedzieć. I mówisz do żony, nareszcie, całe życie cię kochałem, pragnąłem, chciałem z tobą być. Jedziemy w podróż poślubną do Hiszpanii, mam bilety. A on mówi, kochanie, wybacz, jestem w ciąży z Duchem Świętym. Wiecie, tak to brzmiało. Ludzie w tamtym czasie się gorszyli, śmiali, byli oburzeni. Jak, co? Co ty tu opowiadasz? Takie rzeczy się nie dzieją. I Józef siedział, ale sprawiedliwym będąc w swoim sercu, postanowił po cichu oddalić Marię. Zwróćcie uwagę. Wielu innych Żydów, wiecie, co by zrobiło w tamtym czasie, w tamtej kulturze? Poszłoby do starszyzny, do starszostwa, do starszyzny i powiedzieliby, żona, którą sobie wziąłem, jest brzemienna, jest w ciąży. Twierdzi, że z Panem Bogiem, co byłoby jeszcze poczytane jako bluźnierstwo. W ciągu 2 dni lub 3 zostałaby ukamieniowana i przymierze małżeńskie zostałoby zerwane. Ale ten był sprawiedliwy. I wiecie co? Dlatego, że był gotowy, akceptował Boże prowadzenie. W nocy przyszedł do niego anioł. W nocy Bóg mu się objawił i w nocy Bóg mu powiedział, ja za tym stoję. Kiedy Józef się dowiedział, że Pan za tym stoi, że jest to od Pana, to przestał patrzeć na tradycję, przestał patrzeć na to, co ludzie pomyślą, przestał patrzeć na to, co kto powie, co sąsiedzi będą myśleć. Ja myślę, że sąsiedzi się klupali w czoła i mówili, aleś karierę zrobił. Ale on naprawdę zrobił karierę w pełnym znaczeniu tego słowa, wieczną. Wziął na siebie troskę o Syna Bożego. A więc życzę wam, przyjaciele, byśmy byli gotowi, tak jak Józef, pamiętać, że Bóg nie działa zawsze według tego, jak tobie się podoba. Abyśmy byli kościołem, abyśmy byli ludźmi, którzy nie są skierowani na to, jak mi się podoba, jak ja chcę, ale co ten biedny świat potrzebuje, by Ewangelię usłyszeć. Moje trzecie życzenie dla was, przyjaciele, w związku z tym, że składamy sobie życzenia, są, byśmy radowali się Jezusem tak, jak radowali się aniołowie. Gloria in excelsis Deo. Po takich chwałach Nawet pasterzy wiedzieli, gdzie mają iść. Amen. Po takich chwałach ludzie wiedzą, do kogo iść. Jeżeli ludzie wchodzą do naszego kościoła i zobaczą ludzi, którzy śpiewają chwała na wysokościach Bogu, chwała Jezusowi, chwała Tobie, Panie, to każdy biedny grzesznik, każdy biedny, pogubiony człowiek powie, ja chcę znać takiego Boga. To jest to, co im nie ruszyło, kiedy pierwszy raz przyszedłem do zboru. Nigdy nie zapomnę pierwszej pieśni, jaką słyszałem. Wiecie, kompletnie dzisiaj, aż mi się śmiać chce, że ta pieśń mnie dotknęła. Pamiętacie starą pieśń? W latach 80. śpiewali pieśń przejętą ze Starego Testamentu, weselić się będzie pląsaniem Panna. A ja chłop taki przyszedłem i śpiewam, że weselić się będzie pląsaniem Panna. I starcy, młodzieńcy i społem, i w radość zamieni ich płacz. Taki był tekst tej pieśni. To było pierwsze, co usłyszałem. I wiecie co? Ja czułem, że ci ludzie tak chwalą Boga, że oni chyba Boga znają. A byłem w wielu kościołach wcześniej w życiu. Ponieważ to była prawdziwa chwała płynąca z serca. Wiecie, gdybym wszedł do kościoła, w którym zobaczyłbym, że siedzą ludzie i siedzą, Panie Boże, to jeszcze jeden przylaz do nas, no siadaj tu. Panie Boże, o Boże, Boże, ale to życzę. No co chcesz, chłopcze? Jeśli czuję, że po takim czymś chciałoby się wam szukać ich Boga? Ja bym tylko im powiedział, wiecie co, w barze na dole jest wesele, chyba powinniście się iść piwa napić. Ale aniołowie pokazali inny obraz nieba. Biblia mówi, że kiedy Boża obecność przychodzi, to drzewa chcą klaskać w dłonie. To ziemia się porusza. To chwała na wysokościach Bogu, bo wiecie, każdy człowiek, któremu Bóg coś wielkiego uczynił, chce go chwalić. I ulice Izraela widziały króla Dawida, który owszem, najpierw pokonał Goliata, najpierw zabił niedźwiedzia i lwa, ale wtedy, kiedy Pan był z nim, kiedy Pan go uwolnił od wszystkich wrogów, zatańczył i zaśpiewał. Ja nie chcę dziś powiedzieć, że Kościół jest od tego, żeby do niego przyjść, tańczyć, śpiewać, ponieważ wielu z nas potrzebuje najpierw pokonać naszego Goliata, no dopiero potem zachowywać się jak Dawid. Kolejność nie może być zmieniona, że najpierw będziemy pląsać jak Dawid, a Goliatowi każemy czekać. Ale aniołowie pokazują nastrój panujący w niebie. Nastrój panujący w niebie to jest ogromna radość. Ogromna radość z każdego grzesznika. A jeżeli przyszedł ten, który miał zbawić wszystkich tych grzeszników, to jak się nie cieszyć? Biblia mówi, że nawet jak jeden grzesznik pokutuje, to co się dzieje? W niebie panuje radość. W niebie nie słychać wtedy głosu spod tronu Bożego. Następny przylas. No i czego ty chcesz tutaj? Tylko w niebie panuje radość. A więc życzę nam, byśmy się radowali Jezusem jak aniołowie. Gloria in excelsis Deo. Po takich chwałach. Po tym, że nasza radość staje się naszą siłą, że nasza radość staje się naszym świadectwem. Po pierwsze, my sami poznamy, że naprawdę Pana poznaliśmy. Po drugie, zobaczymy, jak świat zwróci uwagę na ludzi, którzy mają to coś, czego cały świat nie ma. My powiemy, no dobrze, bracie, ale ja mam problemy. Wiecie, Biblia opisuje dwóch ludzi. Jeden nazywał się Paweł, a drugi nazywał się Sylas. I niedobrzy, źli rzymscy żołnierze zakwaterowali ich w pięciogwiazdkowym hotelu z jacuzzi. Nie, przepraszam, do więzienia chyba wsadzili. Jak jest w waszym tłumaczeniu? Do więzienia macie. Było tam jacuzzi, czy nie w waszym tłumaczeniu? Nie. Nie. Zostali ubiczowani, zbici, sponiewierani. Obdarto ich szat. Słuchajcie, Rzymianie nie byli delikatni. Rzymianie nie podchodzili, nie mówili, przepraszam, wybacz, że łamię prawa człowieka, muszę ci przylać. Nie, w tamtych czasach tak nie robili. Zbili do krwi, sprali, ile się dało. Zamknęli do więzienia, przykuli w zimnej, mokrej celi. I co czytamy w Dziejach Apostolskich? Co oni zaczęli robić? Oni zaczęli śpiewać. Co my na to, kochani zborownicy? Czy składamy sobie życzenia, by jeszcze głośniej, jeszcze piękniej i jeszcze wspanialej czcić Boga w następnych latach naszego życia? Co wy na to? Amen? Amen. Amen. Chwała Jezusowi. A więc tego wam życzę. Czwarte moje życzenie dla was, byśmy biegli za wszystkim, co jest od Pana, jak biegli pasterze. Kiedy aniołowie im powiedzieli, tam w Betlejem narodził się Pan. Pasterze nie powiedzieli, no może się narodził, może się nie narodził, kto wie, co taki anioł wymyśli. Nie. Pasterze też nie powiedzieli, wiecie, my jesteśmy tylko pasterzami. Najniższą warstwą społeczną w Izraelu. Niżej nas już są chyba tylko niewolnicy ścigani listem gończym. Kto by nas zapraszał? Ile razy my mówimy, bracie, ale ja nie umiem mówić, ja nie umiem śpiewać, ja nie umiem to, ja nie umiem tamto, ja nie mogę tego. No to powiedz, dlaczego Bóg cię powołał? Są dwa wyjścia w twojej odpowiedzi. Albo Bóg jest omylny, albo ty. Bóg cię powołał, bo ma plan dla twojego życia. Bóg cię powołał, bo chce ci objawić, gdzie masz pobiec i z radością czynić Boże dzieło. Gdzie masz pójść i robić, co możesz, żeby uwielbić całym swoim życiem Jezusa. Po to powołał cię Pan, by z gorliwością pasterzy pobiec. Pobiec tam, gdzie Bóg ci pokazuje, że jest Jezus. Że jest coś, co Jezus chce zrobić, by być Jego narzędziem, by być tym, który się Mu pokłania. By być tym, który chce się przydać. Który chce być użyteczny. Piąte moje życzenie. Astronomiczne życzenie teraz wam złożę. Nie pomylić sobie z astrologicznym. Astronomiczne powiedziałem. By nasze życie życzę wam. By moje i twoje życie przeleciało przez ten ciemny świat jak gwiazda, która wskazuje Jezusa. Bo owszem, Biblia mówi, że słowo twoje jest światłością moim nogom. Słowo Boże rozświetla nasze ścieżki. Ale też słowo Boże mówi, wy jesteście światłością świata. I jest nienormalne. Jest chore. Jeżeli wy jesteście światłością świata, jeżeli ja jestem światłością świata i ty, skądkolwiek jesteś, czy jesteś stąd, czy przyjechałeś na święta, jeżeli my mówimy o sobie, jesteśmy światłością świata, a zaczniemy marudzić, że na świecie jest tak ciemno. Wyobrażacie sobie latarkę, która marudzi, że nic tu nie świeci. To po to jest latarką właśnie ona, żeby zaświeciła. Czy wyobrażacie sobie, że ktoś buduje wam dom? Ktoś buduje dom, wchodzicie do domu, patrzycie i macie piękne lampy na suficie, próbujecie włączyć, a elektryk wam mówi, to tak tylko na ozdobę wiszą niepodłączone. To po co komu takie lampy? A on ci powie, słuchaj, to nic, że nie świecą, a ty wiesz, ile kosztowały? Się martwisz, że nie świecą. Nie można mieć wszystkiego, nie świecą, ale są drogie, firmowe. Wtedy każdy nas powie, wiesz co, to ja już wolę kabel z gołą żarówką na suficie. Ale chciałbym, żeby mi to w nocy świeciło. Jesteście światłością świata. To nie nasze szkoły, pieniądze, otoczenie. To wszystko jest darem Bożym. To wszystko można pięknie użyć, ale tak naprawdę to, co Jezus zrobił w was, to jest tym, co świeci. Jesteście światłością. Życzę wam, aby tak jak gwiazda oświetliła poganą drogę, tak aby wasze życie oświetliło komuś drogę do Jezusa. Jest w świecie takie powiedzenie, że prawdziwy chłop powinien zbudować dom, zasadzić drzewo i mieć potomka. A ja myślę, że ja bym do tego jeszcze dodał, że prawdziwy chłop niech zbuduje dom jak może, niech ma potomka jak może, niech zasadzi drzewo, tyle właściwie może. Ale przede wszystkim niech przyprowadzi kogoś do Jezusa. Twoje życie może być użyte. Pomyślcie, jak będzie wyglądała rzeczywistość, jeśli za rok o tej porze każdy z was na zapytanie, czy przyprowadziłeś kogoś w tym roku do Jezusa, będzie mógł podnieść rękę i powiedzieć, tak, ja w tym roku kogoś przyprowadziłem. Jak będzie wyglądał nasz zbór? Jak będzie wyglądać twoje własna radość i szczęście? Możesz przyprowadzać ludzi do Jezusa, możesz im pokazywać, możesz być jak światło, jak ta gwiazda, jak, ja wiecie, tak właściwie naukowo, astronomicznie czytałem kilka naukowych opracowań, Co to było ta gwiazda? Jedni mówią, że to był nadprzyrodzony Boży cud, że to było Boże światło, ponieważ zatrzymało się dokładnie w tym miejscu, gdzie trzeba. I tłumaczą, że gdyby to była kometa, to by się nie mogła zatrzymać. Mnie nic nie przekonuje, co czytam. Wiecie co, dla mnie nie ma problemu. Już widzę Pana Boga, jak siedzi na tronie i myśli, wszystko mogę, ale komety zatrzymać nie mogę. Bóg może wszystko. Bóg może nawet słońce zatrzymać, może nawet cofnąć. Więc ja nie wiem, co to było. Wiem jedno, Biblia mówi, to była gwiazda. Wiem, że świeciła, wskazywała drogę. Ja nie wiem do końca też, co ja jestem, ale wiem jedno, że jestem człowiekiem, za którego umarł Jezus. Chcę świecić i wskazywać drogę. Nie wiem, co powiedzą psychiatrzy na ten temat i jak mnie opiszą. Ale wiem jedno, że kiedyś, kiedy odejdę, chciałbym, żeby ludzie powiedzieli, dziękujemy Bogu, że był, bo przez Niego poznaliśmy Boga. Chciałbym wskazywać ludziom drogę. Chcę się modlić do Jezusa. Pokaż mi, Panie, jak mogę być dla Ciebie użyteczny. W jaki sposób mogę się Tobie przydać. Szóste moje życzenie dla Was. Dużo mam życzeń. Dużo mam życzeń dla Was. Kocham Was. Cieszę się, że jesteście tutaj. Chwała Jezusowi. Wiecie, jak dobrze jest być w Kościele? Kościół to nie jest miejsce, gdzie siedzimy i patrzymy na siebie poważnie i pokazujemy sobie, ty, nie chwal się, ja też mam. Kościół to jest rodzina. A więc składamy sobie życzenia. Moje szóste życzenie dotyczy tych, którzy za tą gwiazdą poszli. Bo każdy z nas ma być światłością i wskazywać innym, ale kiedyś jakaś światłość nam wskazała drogę, amen? I życzę wam, byście byli ofiarni i oddani sprawie Jezusa, jak mędrcy. Z radością wyruszyli w trudną wędrówkę, w niebezpieczną wędrówkę. W tamtych czasach, kiedy taki bogaty człowiek wyruszał tak daleko, to mógł zostać złapany i sprzedany w niewolę. Mógł nawet utracić cały majątek. Nie wiadomo było, co się dzieje w domu. Nie mieli komórki, żeby zadzwonić i sprawdzić. Ale wyruszyli w trudną wędrówkę, a to, co ze sobą zabrali, to, co mogli unieść, nie przyszli do Jezusa i nie powiedzieli, Panie, pół Ci oddajemy, ale pół sobie musimy zostawić, bo wiesz, nie wiadomo, co tam w chałupie słychać. Ale położyli przed Nim swoje dary i chciałbym Wam składać dziś życzenia, byśmy byli ofiarni i oddani sprawy jak mędrcy, radując się nawet w trudnej wędrówce, mając światło przed oczami, światłość, która nam świeci, ofiarni patrząc na tą światłość, byście mieli sny od Pana tak jak oni. Pierwsze, co w nich się wzbudziło, to była pasja. Wiecie, mogę sobie wyobrażać, gdzieś daleka, daleka Mezopotamia, Babilonia, gdzieś tam daleko, ludzie innej religii, czczący wielu, wielu, wielu bogów, siedzący w wygodnych pałacach, mędrcy, mający pieniądze, szanowani w swoim środowisku. Kiedy szli po ulicy, prości ludzie odsuwali im się z drogi i kłaniali się. Oni bardzo rzadko zresztą szli, bardzo często ich niesiono. Oni podróżowali z orszakiem, oni nie byli byle kim. Mając to, co ofiarowali Jezusowi, tego nie miał byle kto. To był ktoś. Ale pewnego razu taki ktoś postanawia wyruszyć. A dlaczego? Bo znalazł, bo coś odkrył. Mogę sobie wyobrazić ten dzień, kiedy badali gwiazdy i odkryli, kiedy zebrali się i mówią ci, czy wy widzicie to, co ja widzę? Zaczęli patrzeć, ty faktycznie. Wiesz o tym, że za jakiś czas w dalekiej ziemi, gdzieś tam bardzo daleko, urodzi się ktoś wyjątkowy. Ktoś, kto nigdy wcześniej i później na świat już nie przyjdzie. W taki sposób idziemy tam. Ja nie wiem nawet, ile oni wiedzieli. Wiedzieli jedno, że idą oddać pokłon królowi, który się urodził. Nie wiem, jakie było ich poznanie, ale wyruszyli w daleką drogę i życzę wam, byśmy byli tak właśnie poświęceni, by wyruszyć, by nasze życie było wędrówką, by było wędrówką, której się cieszymy, że Bóg nam pokazał i nas chce posłać, byśmy mieli przed oczami światło Słowa Bożego. Dzisiaj gwiazda nam może nie zaświeci, ale mamy Słowo Boże, mamy Ducha Świętego, mamy światłość, za którą możemy zmierzać. Zwróćcie uwagę, że dla narodu wybranego objawiał się anioł. Symeonowi mówił Duch Pański, ale tym biednym poganom, którzy Boga nie znali, gwiazda pokazała drogę. Bóg wszelkimi sposobami przemawia, aby ratować grzesznika. Jest tylko jedna droga do Boga. Syn Boży, Jezus Chrystus. Ale jest wiele sposobów, którymi Bóg wskazuje na siebie. Jedni się nawracają przez to, że poszli na ewangelizację. Inni przez to, że mają znajomego, który wierzył. Jeszcze inni, bo usłyszeli coś w radiu. I mógłbym wymieniać dziesiątki sposobów, czasami niezwykłych. Wiecie, czasem, gdy się słucha świadectwa, jak się ludzie nawrócili, to aż się człowiek dziwi. Bądźmy jak ci mędrcy. Mędrcy to są ci, co szukają Boga. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Ale inne miejsce Słowa Bożego mówi, że Bóg spogląda z góry na ziemię, patrzy, czy jest kto mądry, kto by szukał Boga. Następne moje życzenie. Życzę wam i chciałbym, żeby to życzenie dotyczyło jak najmniejszej ilości ludzi, albo właściwie chciałbym, żeby to życzenie nie dotyczyło nikogo z was. Żeby to było życzenie powiedziane do sufitu. Życzę, aby jeżeli to masz, to życzę, aby każdy z nas, kto to ma, pozbył się nienawiści i strachu, którą miał Herod w tej historii. Jeżeli twoim życiem rządzi nienawiść, zazdrość lub strach, życzę ci, aby to, co możesz przeczytać w Biblii, sprawiło, że zamiast nienawiści będzie wybaczenie. Zamiast strachu będziesz miał powołanie. Zamiast lęku i niepewności Boże prowadzenie. Życzę ci, byś nigdy nie musiał, tak jak Herod, starać się ludzkimi metodami, usuwając ze swojej drogi ludzi, robiąc złe rzeczy, próbował załatwić swoje sprawy. Życzę ci, aby w tobie była zawsze miłość. Abyś nigdy nie musiał doświadczyć takiej ciemności, jaką doświadczył Herod. Ponieważ bardzo źle skończył. Wiecie, tego człowieka nikt nie kochał i on nikogo nie kochał. Ten człowiek był gotowy własne dzieci zabić i zabił kilka. Ten człowiek był znany z tego, że jest oddany religii. Ale Bóg uznał go za wroga. Ale zostawiam to życzenie. Po ósme moje życzenie. Też takie trochę, może trochę smutne, a może nie. Wiecie, jak się zaczyna drugi rozdział Ewangelii Łukasza? Że wyszło rozporządzenie cesarza Augusta. Życzę nam, byśmy nigdy nie myśleli, że wszystko jest w naszych rękach, jak cesarz August, który postanowił spisać cały świat. Ciekawe dla mnie jest tutaj zestawienie panowania i spisywania całego świata. Wiecie, dlaczego Rzymianie to robili? Kiedy piszesz, spisywali cały świat, to chodziło im oczywiście o ich malutki świat, który znali. Oni nie mieli pojęcia, że świat jest dużo większy. A więc spisywał cały świat, siedząc w swoim pałacu. A w tym samym czasie, kiedy jemu się wydaje, że rządzi światem i spisuje go siedząc w pałacu, tam w Betlejem rodzi się prawdziwy król, który naprawdę może sprawić, że będę spisany we właściwej księdze i we właściwym miejscu. Życzę nam, abyśmy nie byli władcami naszego świata, lecz abyśmy byli tymi, którzy na tronie swojego życia mają Jezusa. Żeby Jezus był władcą twojego małego albo dużego świata, małego albo dużego królestwa, tego, co masz. Życzę ci Jezusa. Wiecie, kiedy urodził się cesarz, to kiedy rodził się cesarz, wkładali go do złotego łóżeczka, a kiedy umierał, umierał w złotym łożu. Kiedy urodził się Jezus, włożono go do żłóbka, a kiedy umierał, urodził się w grocie i kiedy umierał na krzyżu, został złożony do groty. Ale ani nie został w tamtym żłóbeczku i tam go już nie ma. I nie został w tej grocie, a jeszcze bardziej ta grota, w której go złożono martwego, też jest pusta. Cesarze pozostali w swoich złotych trumnach. Jezus żyje dzisiaj. Życzę wam, żeby On był władcą waszego świata, aby On rządził waszym światem, aby On prowadził wasze życie. Cesarz myślał, że jest bardzo kimś. Nieraz to mówię ludziom, wiecie, i nieraz to powtarzam, kiedy przychodzi czas świąt szczególnie, że w tamtych czasach cesarowie, wielcy władcy myśleli, że są kimś. A tacy ludzie jak Maria, Józef, myśleli o nich, ci wielcy, że są nikim. Ale zwróćcie uwagę, do dzisiaj ludzie nazywają się Maria i Józef. A Cezar albo Neron to się do psów dzisiaj woła. Tyle z tego zostało. Po dziewiąte, życzę wam, byście ufali w Słowo Boże, jak prorocy. Jak ci, którzy pisali, jak ci, którym Pan objawiał to słowo. Prorok Izajasz, 700 ponad lat przed narodzeniem Jezusa, modlił się i w Bożym sercu zobaczył krzyż. Zaczął pisać. Zgardzony był i opuszczony. Prorok Micheasz, Zachariasz i właściwie każdego z nich mógłbym wymienić. Zobaczyli w Bożym sercu prawdziwy Boży plan. Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Jeśli myślisz, że znasz Nowy Testament, to dobrze. Jeśli myślisz, że znasz Stary Testament, to ci powiem jedno. Jeżeli jest jakaś księga Starego Testamentu, w której jeszcze nie zobaczyłeś Jezusa, to go jeszcze nie znasz. Każda księga Starego Testamentu zapowiada prawdziwego Króla. A więc moje życzenia dla was. Życzę wam, byście ufali w Boże Słowo jak prorocy. Po dziesiąte moje życzenie. Życzę wam, byście tak jak Jezus, bo On jest naszym Panem i Mistrzem i tym, którego naśladujemy. Amen. Życzę wam, byście byli we właściwym miejscu, we właściwym czasie, posłuszni Ojcu, prowadzeni Duchem, bo tak czynił Jezus i tego od Niego chcemy się uczyć. Życzę wam tego, aby Słowo Ojca was prowadziła, aby moc Ducha Świętego nad wami była i aby miłość do Królestwa, które nie jest z tego świata, przeprowadziło was przez to Królestwo, które przemija. Od Betlejem aż do Golgoty Jezusowi nigdy nie chodziło o to, żeby załatwić jakąś swoją sprawę. Ja wiele razy załatwiałem swoje sprawy. Wiele razy walczyłem o swoje sprawy. A dziś uczę się od mojego mistrza. On jeśli mówił, to mówił to, co Ojciec mówi. Jeśli robił to, co Ojciec robi. Jeśli żył, to żył pasją, którą wkładał w Niego Ojciec dla tego dzieła, które miał wykonać. A kiedy modlił się w najtrudniejszej swojej chwili, to modlił się nie moja, ale czy lecz Twoja wola niech się stanie. Ciekawe jest dla mnie to prorocze w Ewangelii Łukasza, co widzę. Zauważyliście, że kiedy Maria urodziła Jezusa, to położyła Go w czym? Żłobie. A wiecie, do czego jest żłób? Żłób jest miejscem, z którego żywi się trzoda, stado. Nie położyła Jezusa przy stole. Nie położyła Go gdzieś indziej w jakimś pięknym łożu, ale położyła Go do żłóbka. Chcę wam powiedzieć, jesteście Bożym stadem, a On jest waszym pokarmem. W ten proroczy sposób położyła Go do żłóbeczka, z którego żywi się całe stadko. On stał się naszym posileniem. On stał się tym, który sam siebie nazwał chlebem. On stał się tym, który dodaje nam siły. Położyła Go w żłobie. I On utożsamił się z nami całkowicie. Leżał na sianku w pieluszkach. Czytaliście o tym, że leżał na sianku w pieluszkach? Powiem wam coś, czego nigdy nie słyszeliście. Wiecie o tym, że pieluszki nie są na ozdobę? Słyszeliście o tym? No, pieluszki nie są na ozdobę. Bo On był i człowiekiem, i Bogiem. Wszystko w Biblii pokazuje, że Jezus przyszedł w ciele. Jezus jest Synem Bożym. 100% Bóg, 100% człowiek. Był bezbronny w tej miłości i pokazuje nam, jak mamy wejść duchowo na ten świat. Przestań się bronić, przestań się bać, przestań trzymać podniesione pięści, przestań trzymać tą swoją minę. Nie bój się, że cię ktoś skrzywdzi. Zrób krok za Jezusem, idź za Jezusem, nie bój się. Warto żyć dla Jezusa, iść za Jezusem. Cóż, tyle mam dla was tych życzeń, ale powoli muszę kończyć. Powiem jeszcze tak po 11. Czytam, jak Maria i Józef zanieśli Go do świątyni. A więc moje życzenie jest takie. Życzę wam, byście byli rodzicami, byśmy byli zborem, abym ja był takim tatą, a ty taką mamą albo takim tatą, którzy swoje dzieci postawią przed Panem. Powiecie amen? Stawiajmy nasze dzieci przed Panem. Człowiek w życiu ma dwa rodzaje dzieci. Dzieci swoje i dzieci duchowe. Zwracajcie uwagę na dzieci. Nie mijajcie dzieci. Kiedy widzicie je, jak idą w naszym zborze, nie patrzcie wysoko, patrzcie w dół. Błogosławcie je, uśmiechajcie się do nich. Wiecie co, McDonald's zna tajemnicę, której wiele kościołów nie poznało. Byliście kiedyś w McDonaldzie? Spytajcie się moich dzieci, gdzie wolą iść? Na najlepszego steka w Grudku czy do McDonalda? Uwierzcie, że o steku nawet słyszeć nie chcą. Oni wolą McDonalda. Wolą takie niezdrowe, a takie smaczne. Dlaczego? Ponieważ w McDonaldzie witają ich z uśmiechem. Ponieważ dostają do zabawkę do jedzenia. A więc nie tylko trzeba zjeść ten obiad, ale jeszcze coś do zabawy się dostaje. Ja nie chcę, żeby Kościół stał się jak McDonald's, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał. Nie będzie tak, że będzie okienko z kazaniami, wiecie, preach and drive czy coś takiego, że ktoś podjeżdża i słyszy. Nie, nie, chcę coś innego powiedzieć. McDonald's nauczył się, że od małego, jeśli się kogoś dobrze traktuje, to kiedy urośnie, to ma dobre wspomnienia i gdzie zaprowadzi swoje dzieci? Do McDonalda. To jest technika. A Kościół musi się też tego nauczyć. My nie możemy mijać,
czego chcesz mały, tutaj będą wchodzić, pląta się to tutaj.
To są nasze dzieci. To jest, i życzę nam, byśmy byli tacy jak Maria i Józef. Prowadźmy ich do świątyni, prowadźmy ich do Pana, pokazujmy im Jezusa. Życzę wam po 12, byście byli jak Symeon, pełni Ducha Świętego. Wiecie, co pisze o Symeonie? Że Duch Święty prowadził go, że Duch Święty objawiał mu. I wiecie, czym się skończyło prowadzenie Duchem Świętym i objawienie Ducha Świętego? Tym, że pewnego dnia w swoich dłoniach trzymał Jezusa. Ilu ludzi? Cesarz August tego przywileju nie miał. Ale Symeon chwycił w dłonie Jezusa. My nie będziemy trzymać w dłoniach dzieciątka Jezus, ale jeżeli będziecie prowadził Duch Święty, jeśli będziesz żył jak Symeon, wiesz co, któregoś dnia będziesz trzymał w swoich dłoniach? Pewnego dnia chwycisz w twoje dłonie dłoń twojego przyjaciela i poprowadzisz go w modlitwie, w której odda swoje życie Jezusowi. Będziesz jakby w przenośni tego małego Jezusa miał w dłoniach. On nie będzie małym niemowlęciem, ale będzie dłoniami biednych, samotnych i nieznających dziś Boga ludzi, których weźmiesz za rękę i zapytasz, czy chciałbyś się ze mną pomodlić o przyjęcie Pana Jezusa. Oni się spytają, o co chodzi? Albo zawsze chciałbyś się ze mną pomodlić do Boga, żeby ci wybaczył grzechy. Oni się spytają, o co chodzi? A ty im opowiesz, o co chodzi. I powiesz, czekałem na to wiele lat, aby to oglądać. W podskokach przyjdziesz na nabożeństwo, bo to niesie radość. Po 13 życzę wam, byśmy jak Anna służyli wiernie Bogu w postach, modlitwach, a w swoim czasie zobaczymy Go. Anna, jest napisane o niej, że wiele, wiele lat tak żyła i się zestarzała. Werset 38 mówi, że kiedy Go w końcu zobaczyła, to mówiła o Nim wszystkim. Przebudzenie, przyjaciele, przychodzi zawsze tam, gdzie ktoś zobaczy Jezusa. I to już teraz naprawdę koniec. Po 14 i ostatnie. Chyba najważniejsze, co wam chcę życzyć. Życzę wam, byśmy byli Kościołem, dla którego ta historia będzie drogą, prawdą i życiem. Życzę wam, byśmy byli Kościołem, dla którego to nie będzie tylko historia na 25 grudnia. Ale życzę wam, żeby ta historia żyła w was styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień i wrzesień i deszczowy październik i smutny listopad i kolejny, chciałbym powiedzieć biały grudzień, ale wskazanie mi się nie zgadza. Za dwa tygodnie będzie. Wiecie co? Życzę wam, by ta historia w was ożyła, by was uczyła i kierowała. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna. Dlatego, że Bóg tak umiłował świat, że dawał. Ja się chcę uczyć i wam tego życzę, byśmy się uczyli miłować tak, byśmy zaczęli dawać siebie i co tylko się da. U Boga wszystko ma właściwy czas i dzisiaj jest właściwy czas. To są moje życzenia dla was. Wybaczcie, że powiedziałem je zamiast kazania, ale z głębi serca tego wam życzę. Powstańmy do modlitwy, uwielbijmy Pana, oddajmy Mu chwałę. Niech nasze serca zwrócą się teraz do Niego. Podziękujmy Mu za to, co dla nas zrobił. Podziękujmy Mu za to, kim dla nas jest. Podziękujmy Mu za to, że możemy się tym cieszyć. Panie i Boże nasz, oddajemy Tobie chwałę. Oddajemy Tobie chwałę. Oddajemy Tobie chwałę, cześć i uwielbienie. Panie, pragnąłem moje serce, moje wnętrze wywyższało Ciebie. Panie, proszę Ciebie, aby te wszystkie życzenia, które dzisiaj mogliśmy dzielić tu ze sobą, stały się życzeniami, oddechem, prawdziwym życiem naszego Kościoła. Błogosław tych, którzy dzisiaj przyszli na to nabożeństwo. Proszę Cię, abyś ich w tym błogosławieństwie prowadził do ich domów, do ich rodzin, abyś przemieniał, abyś, Panie, usuwał wszelkie mury nienawiści, bariery zazdrości, abyś rozpraszał wszelkie ciemności przez nasze życie. Błogosławię dzisiaj ten Kościół. Proszę Ciebie, Panie, abyś każdego na tym miejscu dziś otwarł na cudowne działanie Twojego Ducha Świętego. Panie, oczekujemy Twojej obecności, Twojej przemiany. Błogosław, błogosław, błogosław. Panie, prowadź nas, oświetlaj nam drogę, dawaj nam pasję. Panie, sprawdź, żeby ten świat myślał, że albo jesteśmy szaleni, albo pijani, ale aby widział, że kochamy Jezusa. Dziękuję Tobie, Panie, że Ty masz dla nas wielkie Twoje plany. Dziękuję Tobie, Panie, że u Ciebie nie ma nic niemożliwego. Chwała Tobie i cześć, kochany Zbawicielu. Amen. Halleluja.
Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.